Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy i pozdrawiamy słuchaczy Radia Maria, widzów telewizji Trwam. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat: kryzys ekonomiczny w Europie oraz jego skutki i sposoby przeciwdziałania. Naszymi gośćmi są pan senator Grzegorz Bierecki.
Szczęść Boże.
Też prezes Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Witamy. I pan Janusz Szewczak, główny ekonomista z tych kas sławnych. Już. No i rozmawiamy o kryzysie, który mówimy przychodzi, już jest, już zagraża także i naszej ojczyźnie. Patrzymy na Hiszpanię teraz, te decyzje, jak słyszeliśmy, mają zapaść. Mamy Mistrzostwa Europy. Gratulujemy piłkarzom, którzy będą wygrywać. Cieszymy się, że Polacy też nieźle zaczęli, no ale wiadomo, że mistrzostwa się skończą i przyjdzie nam żyć w codzienności. Jak panowie oceniają tą sytuację, którą mamy teraz obecnie?
Uroczystościach, po tej zabawie, którą teraz mamy, wrócimy do rzeczywistości. Wrócimy do rzeczywistości i będziemy musieli borykać się z tymi problemami, które narosły częściowo także z powodu tych inwestycji, które poczynione były po to, żebyśmy mogli teraz cieszyć się stadionami, po to, żebyśmy mogli uczestniczyć w tej zabawie. Jak wielkie będą to problemy po zakończeniu euro, no już to widać. Już to widać, sektor budowlany odczuwa problemy bankructwa dwóch spółek giełdowych, które pociągają za sobą ogromne straty dla banków kredytujących te spółki giełdowe. To oznacza, że po euro będziemy mieli wyhamowanie inwestycji i wzrost bezrobocia.
Panie Januszu?
Ja myślę tak, że to nie zawsze idzie ta piłka nożna, poziom jej gry z taką stabilnością gospodarczą i siłą gospodarczą, bo hiszpańska piłka nożna jest bardzo mocna. Hiszpańskie kluby, chociaż jakby się tak przyjrzeć tym budżetom hiszpańskich klubów, to się okazuje, że piłka nożna w Hiszpanii i kluby są zadłużone na prawie 1,5 miliarda euro. Więc widać, że ta gospodarka przedziera się, ten kryzys się przedziera nawet do tych piłkarskich enklaw. I to, że właśnie kraj ma, taki jak Hiszpania, ma świetną piłkę nożną i jest wielu kibiców w Polsce właśnie hiszpańskich drużyn. Polacy się dzielą na zwolenników Real Madryt i Barcelony. Natomiast no, z gospodarką Hiszpanią jest dramatycznie zupełnie. To jest przecież kraj, który za chwilę w jakimś sensie podzieli los Grecji. Można powiedzieć, że zbankrutuje w pewnej formie. Na pewno ten sektor bankowy hiszpański będzie musiał otrzymać wielką pomoc, gigantyczną. Tu mowa była o 100 miliardach nawet euro pomocy dla banków, ale pamiętajmy, tam jeszcze są zadłużone kraje, te regiony poszczególne, budżet centralny. Więc widać, że to są olbrzymie wyzwania. Ja tylko chcę przypomnieć, że te wielkie emocje sportowe, te wielkie turnieje czasami się kończą niedobrze dla kraju, który podjął się tego wyzwania, że to jest trochę takie czasami z motyką na słońce, bo tak, Grecy mieli olimpiadę, prawda? Portugalczycy mieli Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Zbudowali tam chyba z 8 stadionów. W tej chwili podobno tylko 2 są używane, a 6 trzeba zamknąć. No więc to,
albo
że...
wyburzyć.
No, albo wyburzyć, właśnie są też takie propozycje. Więc to, żeśmy zbudowali te stadiony, to jeszcze nie znaczy, że da się je utrzymać po tych mistrzostwach. I na pewno życząc wszystkim kibicom uczty w oglądaniu tych pojedynków, pamiętajmy, że świat się nie kończy na końcu czerwca. Te problemy i wyzwania, które stoją przed naszym krajem, są ogromne i będziemy mieli naprawdę poważne problemy z tym, żeby sprostać zadaniu, bo ten kryzys wyraźnie widać wchodzi już nie tylko do Europy, on wchodzi do Polski coraz wyraźniej. Tu mówił pan senator, mówił właśnie przecież o tej kwestii choćby tych firm budowlanych.
Właśnie, co jest, tak powiem, pytanie może takie ogólne, ale ojcem kryzysu, jeśli chodzi o Europę, o Polskę teraz,
Myślę, że to początkiem kryzysu w Europie jest tak naprawdę przeinwestowanie. Przeinwestowanie i chęć nadmiernego, szybkiego doganiania poziomów życia w różnych innych regionach. To się dzieje na kredyt. To się dzieje na kredyt i najbardziej widoczne jest to w Hiszpanii, która przecież no, zbudowała sobie wspaniałe drogi i tam nawet do małych miejscowości dojeżdża się znakomitą drogą. Wszyscy się z tego bardzo cieszą, ale teraz przyszedł czas spłacania tych kosztów.
Czyli więcej wydajemy niż mamy, prawda?
Myślę, że brak jest gospodarskiego podejścia, takiego zwykłego gospodarskiego podejścia, kiedy mówimy o własnych, domowych budżetach, to wszyscy dobrze planujemy, staramy się dobrze planować, żeby nie przeinwestować. Tak? Natomiast kiedy zaczynamy mówić o budżetach państwowych, no to zaczyna się problem przeinwestowania być niezauważany przez polityków, którzy bardzo chętnie przecież przeinwestowują, bo robią to nie na swój rachunek, robią to na rachunek podatników, pożyczając pieniądze z instytucji finansowych, które przecież chętnie pożyczą pieniądze, są od tego, a najchętniej pożyczają państwom, bo najlepiej się pożycza przecież całemu państwu, które zadba już o to, żeby te pieniądze wraz z odsetkami wróciły do instytucji finansowych.
Do banku. Panie Januszu, pan wiele tych procesów przewidział. Mówiąc kilka lat temu, czym to się może wszystko skończyć, taka jazda bez pasów, tych bezpieczeństwa, prawda, ekonomicznie.
Jazda bez trzymanki, jak to mówi młodzież. Ja też chcę przypomnieć, że ojciec Janusz, tu prowadzący, to mógłby dzisiaj zawstydzić też paru dziennikarzy, specjalistów od gospodarki z TVN-u i innych stacji komercyjnych, dlatego że kiedy kilka lat temu mówiliśmy o tych problemach, to śmiano się po prostu z nas. Mówiono, że jesteśmy oszołomy, prawda? Że nie wczuwamy się w światowy trend do globalizacji i tak dalej. A dzisiaj widać, że ten kapitalizm oparty na, jak to się mówi, na długu i na cegle, czyli właśnie na tych inwestycjach drogowo-mieszkaniowych i z drugiej strony na zapożyczaniu się, po to tylko, żeby konsumować, żeby kupić nowe zabawki, no kończy się zupełnie dramatycznie. Naprawdę dzisiaj Unia Europejska, strefa euro, państwa Europy, które przecież w globalnym świecie nie znaczą tak dużo, bo ta Europa, ta Unia Europejska to jest gdzieś około 7% bodajże całej populacji światowej. Ona stoi przed fundamentalnymi, dramatycznymi wyzwaniami. No przecież kanclerz Merkel mówi już w tej chwili, albo będziecie, oddacie władzę do Brukseli, czytaj tak naprawdę Niemcom, bo oni decydują w tych instytucjach przecież europejskich, albo nie będziemy chcieli się dołożyć do waszych długów. Czyli to, co tak nieszczęśliwie ten hołd berliński, który złożył minister Sikorski swego czasu, prawda, że trzeba się podporządkować, zgodzić, prawda, żeby jednak Niemcy decydowali o tej przyszłości europejskiej, no to wszystko jest bardzo aktualne. Nie wiemy, Brytyjczycy mówią nie, my dziękujemy, my z boku, my się nie chcemy wpisywać żadne unie fiskalne, bankowe i tak dalej. Te bardzo takie nieodpowiedzialne, bym powiedział, nieprzemyślane decyzje naszych polityków, którzy najpierw coś podpisują, a później się zastanawiają, ile to będzie nas kosztować. No jeśli ja słyszę, że prezes Narodowego Banku Polskiego Centralnego mówi tak, a tam trzeba dla Greków na pomoc bankrutom 6 miliardów euro z naszych rezerw.
I dajemy to stać nas taką na to. Wolną rączką.
Stać
prawda?
Nas na to, prawda? Za chwilę tam,
nie wiadomo na jakich warunkach.
Na pewno, wiemy, na gorszych warunkach niż nawet gdybyśmy te pieniądze zainwestowali w kraju. Nie ma najmniejszej wątpliwości. Więc to są naprawdę pytania fundamentalne i oczywiście no, mamy jakieś igrzyska, mamy tą piłkę nożną, naprawdę można kochać ten futbol, można się nim pasjonować, ale pytanie jest proste. Jak się to skończy, przyjdą faktury do płacenia, przyjdą rachunki, weksle, różnego rodzaju niepospłacane przecież rachunki, to co się dzieje z tymi firmami budowlanymi, to przecież jest łańcuszek, prawda? To może pociągnąć za chwilę firmy jakieś stalowe, to może pociągnąć giełdę w dół, no naprawdę to są poważne wyzwania.
W jakimś sensie zapomniano o tym, że jeśli pożycza się pieniądze, to rozsądnie pożyczając, trzeba pożyczać je na to, żeby zwiększyć swoje dochody. My jako kraj i jako społeczeństwo przez ostatnie 20 lat pożyczaliśmy na rzeczy zagraniczne, długi zaciągaliśmy na rzeczy, które nie przyniosą nam dochodów w przyszłości. Pożyczaliśmy, ludzie zadłużali się we frankach szwajcarskich, kupując mieszkania. Tak te jest. Mieszkania oczywiście zaspokajają ich potrzebę, prawda?
Każdy chce mieć mieszkanie.
Ale ogólne zadłużenie sprawia, że przecież to jest tylko koszt. Nie wytwarza się środek produkcji, który zwiększyłby nam przychody. Państwo zadłużało się po to, żeby budować stadiony też. To też nie jest coś, co przyniesie nam przychody w przyszłości. Więc mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której myśmy zadłużyli się w sposób niebywały z zagranicznych pożyczkodawców i zadłużyliśmy się, wydając te pieniądze na rzeczy, które nie będą nam przynosiły przychodów.
ale niesamowicie mocny jest też, no mówię, PR, prawda? Jakoś to stara się społeczeństwo uspokoić, Polska w budowie, Polska, która jest teraz, odbiła się na jakąś taką, nie chcę powiedzieć, niepodległość ekonomiczną, ale ten rozwój widać, takie są materiały, te wizyty objazdowe premiera i tak dalej.
Wolelibyśmy, żeby ta Polska w budowie była Polską, w której powstają fabryki. Żeby była Polską, w której powstają miejsca pracy, żeby to była Polska, gdzie powstaje siła gospodarcza Polski, a nie Polska, w której mamy stadiony, które są piękne oczywiście, ale są wielokrotnie droższe niż porównywalne stadiony wybudowane w Europie Zachodniej.
Mało tego, ta część tej budowy jest znowu niestety na kredyt. To jest budowa, jakbyśmy tak się przyjrzeli i tym stadionom, i nawet tym autostradom, to pamiętajmy, że duża część tych kwot, olbrzymich kwot wydanych, bo szacuje się, że to euro będzie nas może kosztować łącznie nawet około 90 miliardów złotych, z czego znaczna część to są kredyty. Są to zarówno kredyty uzyskane w instytucjach zagranicznych, jak i to, że na przykład no, części do tych stadionów, wykonanie podzespoły, projekty były wykonane przez firmy niemieckie, na przykład zagraniczne firmy, nie tylko niemieckie oczywiście, więc to jest dokładnie jest tak, że nawet z tej pomocy unijnej, z tych dotacji unijnych, bo my mówimy cały czas tylko o tej jednej stronie, że ktoś nam coś daje, że nas obsypują manną, te pieniędzy, deszcz pada, tych banknotów na nas euro leci, no ale przecież my płacimy składkę do Unii, to jest poważna kwota corocznie, około 14-15 miliardów złotych. My podjęliśmy się cały szereg zobowiązań, na przykład tak zwany, ja mówię to, weksle in blanco, w zakresie ochrony środowiska, tego CO2, prawda, odpadów, segregowania śmieci i tak dalej. To są obowiązki finansowe olbrzymie, które będą szły w miliardy złotych, więc zresztą to wyliczyło polskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, że z każdego jednego euro, które otrzymujemy w ramach dotacji unijnej, aż 66 centów z powrotem wraca tam, skąd przyszło, czyli do dużych krajów europejskich, Francji, Niemiec, Holandii, Belgii i tak dalej. Więc to jest obopólny biznes. Problem tylko jest z tym, że nam ta góra długów bardzo niebezpiecznie rośnie.
No właśnie, chciałem się zapytać o ten dług. Jaki ten dług jest, jak jest obsługiwany? No i mówi się, tak mam zapisane, są takie sztuczki, prawda, pana ministra Rostowskiego, żeby przedstawiać ten dług bardzo optymistycznie.
To prawda, minister Rostowski jest znakomitym sztukmistrzem z Londynu i potrafi pokazywać rzeczy pięknie, jednocześnie zasłaniając te trudności, które sam tworzy. No, za czasów ministra Rostowskiego dług Polski podwoił się. To jest coś, co jest chyba największą przewiną tego rządu, że w okresie 4 lat udało im się podwoić dług, który narastał przez lat 16 przecież. Tak? Więc to jest niebywałe przyspieszenie. Ale co, wracając do tematu, jeszcze chciałem dodać jedną rzecz dotyczącą tych dotacji unijnych. Janusz znakomicie zauważył to, że wracają 66 centów z jednego euro wraca na zachód. Ale mamy tutaj do czynienia z jeszcze gorszym mechanizmem, bo ten mechanizm dotacji unijnych wymusza zadłużanie się zarówno Polski jako kraju, a także poszczególnych samorządów. Przecież w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, w której zaczyna brakować samorządom terytorialnym, zaczyna brakować pieniędzy. One dochodzą do tego pułapu 60% właśnie z tego powodu, że bardzo intensywnie angażowały się w programy unijne, że były do tego popychane.
No i stadiony też budowały,
prawda? Budowały stadiony, oczywiście tak. To przecież wysiłek miast, w których te stadiony powstały. Więc zadłużyły się, teraz koszt tego zadłużenia będzie spłacany. No i po to, żeby ułatwić spłacalność tego zadłużenia, słyszymy, że rząd planuje wprowadzenie podatku katastralnego. No wprowadzenie podatku katastralnego przecież dokona niebywałego przesunięcia struktury społecznej. Ludzie, którzy przez wiele lat wysiłkiem często kilku pokoleń budowali swoje domy, mają te domy w dobrych lokalizacjach, teraz będą obciążeni podatkiem, który będzie ponad ich siły i będą musieli zbywać te nieruchomości. To oczywiście wpłynie na dalszy spadek nieruchomości, cen nieruchomości, na przesuwanie się, migrację ludności w ramach aglomeracji. Więc koszt będzie nie tylko finansowy tej fiesty, którą teraz mamy, ale będzie także niebywały koszt społeczny.
Właśnie, no, na razie jest to, powiedzmy, Polska jest centrum uwagi, są dziennikarze, igrzyska trwają, jak mówimy, cieszymy się, że Polacy mają jakiś taki oddech, bo to jest też taka pewna radość, ale pamiętajmy, że na tym się życie nie kończy. Po 1 lipca będziemy musieli żyć. Okazuje się, że też niepokojący znak, pan Janusz go zauważył, że banki opuszczają, wycofują się z kapitałem, prawda, z Polski, tak zwane córki. A więc matki są w Niemczech, w Anglii, we Francji, a córki...
To jest ten dodatkowy element, o którym pan senator mówił, tego zadłużenia, bo no, miało być tak, że te banki...
To jest taki znak, że jak wszystko odfruwają, czyli mówią, zaczyna być niebezpiecznie.
Tak jest, zaczyna być źle, dlatego że przypomnijmy, te banki jednak przez ostatnie lata kasowały tu olbrzymie rekordy zysków.
Czuły
i
się
to
świetnie.
Wszystko, tak, i to było Eldorado, absolutne Eldorado. Wywoziły te banki naprawdę zyski niesamowite. Zeszły rok to jest prawie, prawda, 16 miliardów złotych czystego zysku. Te dywidendy, to wszystko wypływało. I teraz, kiedy ten sektor bankowy europejski jest w bardzo poważnych tarapatach, bo to nie są tylko banki hiszpańskie, ale mówiliśmy o irlandzkich przecież również wcześniej bankach, czy nawet niektórych bankach włoskich. Te wszystkie banki są obecne przez swoje banki tu w Polsce. I kiedy, jak to mówią, matka jest w tarapatach, a pożyczyła córce, to mówi do córki, córko, oddaj te pieniądze. Proszę, myślę, że Polacy naprawdę nie mają świadomości, jak poważna jest ta sytuacja, dlatego że te banki w Polsce, będące własnością kapitału zagranicznego, są same zadłużone na blisko 55 miliardów euro. To jest prawie 250 miliardów złotych. One mają długów. A gdzie mają? No głównie właśnie za granicą, u swoich central zagranicznych. To są te różne pożyczki, które były im udzielane. To są te różne franki szwajcarskie, o których mówi pan senator w zakresie tych kredytów, bo przecież w Polsce nie produkujemy franku szwajcarskiego, ani ludzie nie zarabiają w tych frankach szwajcarskich. No a jednak brało tyle tysięcy młodych ludzi, no dzisiaj jest poważnie narażonych na poważne konsekwencje, prawda, wzrostu tych kursów. Więc widać wyraźnie zjawisko, że te pieniądze z Polski, z tych zagranicznych córek odpływają tam, żeby ratować, poprawiać kapitały, bilanse, żeby to lepiej wyglądało, bo miejscowa władza tam w Rzymie, Londynie, prawda, czy Berlinie, ona wymaga od tych banków, żeby one się poprawiły w swą kondycję. Skąd najłatwiej zabrać? Ano z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Zresztą ten temat jest godny kontynuowania. Chętnie jeszcze wrócę do tego tematu.
Nie tak dawno Komisja Europejska przestrzegała w komunikacie swoim rządy krajów Europy Środkowej, że może nastąpić odpływ kapitałów.
Bardzo mocno.
Że może nastąpić odpływ kapitałów z powodu nowych wymogów, które muszą spełnić banki matki. Są nowe wymogi kapitałowe, ale także to, co Janusz przed chwilą komentował, to z powodu trudnej sytuacji tych banków. No my mamy sytuację naszego sektora finansowego, czy sektora bankowego, no to mamy niemal 70% aktywów sektora bankowego znajduje się przecież w bankach zagranicznych.
Są banki w Polsce, prawda?
Są banki polskie. Tak.
Różnica.
Więc, ale można powiedzieć, że co my możemy z tym zrobić tak naprawdę, skoro 70% aktywów bankowych znajduje się w obcych bankach. No możemy coś z tym zrobić jako Polacy. Możemy to zrobić, bo to są nasze pieniądze, które się tam znajdują. To są pieniądze polskich obywateli, które tworzą aktywa tego systemu. To nasi obywatele zgadzają się na to, żeby swoje pieniądze trzymać w zagranicznych bankach i tam je trzymają.
Ale uważają panowie, że duża część społeczeństwa ma coś w bankach, posiada jakieś konta takie konkretne? Bo to jest właśnie pytanie, co w tych bankach?
No, systematycznie przerastają aktywa sektora bankowego i Polacy mają oszczędności.
Czyli świadczy, że
Polacy mają oszczędności.
Oczywiście,
czy mają...
Nie wszyscy.
To było ciekawe, było jaki to procent.
No, dane mówią, że prawie 60% Polaków nie ma oszczędności żadnych. No, ale 40% jednak je ma. I można powiedzieć tak, dla jednych nawet te parę milionów nie znaczy tyle, co dla tej osoby starszej, na przykład takiego emeryta, który na czarną godzinę, jak to mówią, na ostatnie chwile ma niewielką, kilkaset złotych odłożonych, czy kilka tysięcy. To jest majątek dla tych ludzi. I dlatego myśmy się tak upierali przez długi czas, ja mówię, ci moherowie ekonomiści, z tego czasu jak twierdzili, że to nieprawda, że jak się sprywatyzuje, te banki odda najlepiej kapitałowi zagranicznemu, to to będzie stabilne, bezpieczne, tanie i w ogóle to będzie raj na ziemi.
Był taki minister, który to rozpoczął, że kapitał nie ma narodowości, prawda? Było to takie
głośne. No w kryzysie, kiedyś. W kryzysie bankowym okazało się, że na koniec do wszystkich tych banków, które wpadły w kłopoty, zawsze się jakiś rząd przyznał i dał im pieniądze swoich podatników, prawda? Więc opowiadanie o tym, że kapitał nie ma narodowości, jest już starą bajką.
Ale ja mówię, że kapitał nie ma narodowości, ale portfel ma zawsze swojego właściciela. I jak w portfelu pusto, to właściciel wie, że jest problem. I to się dzisiaj właśnie na naszych oczach dzieje, że te wielkie właściwie instytucje finansowe, banki poszły w taką chciwość, poszły w takie ryzykowne, hazardowe zupełnie inwestycje, w takie kasyno właściwie, można powiedzieć, te wszystkie rodzaju instrumenty, takie skomplikowane wehikuły, że tam już nikt nie wie właściwie, co to są za pożyczki, prawda, co to są za kredyty, co to są za inwestycje. To dzisiaj spowodowało ten kryzys.
To jest taki smog, który zaczyna sam siebie jeść.
Tak, zaczął pożerać ten własny ogon i właściwie sytuacja stała się tak niebezpieczna, że dzisiaj już nawet te rządy najbardziej liberalnych krajów na świecie mówią, słuchajcie, musimy stworzyć jakiś alternatywny system finansowy na wypadek, jakby się zaczęło coś walić. I to jest niebezpieczeństwo. Przecież taki transfer z taki naszego kraju, z tego banku córki, przecież to jest, jak można powiedzieć, jedno kliknięcie, naciśnięcie guzika, prawda? Dlatego tak ważne są w wielu liberalnych krajach, Ameryka, Australia, Wielka Brytania, Irlandia, tam się dba o własne instytucje narodowe, finansowe.
A począł tak globalnie jeszcze, panowie, gdybyście mogli ocenić, ten kryzys dotknie, czy dotyka, ale równo potraktuje wszystkie kraje, czy będą ci, takie, które na przykład na tym zarobią, których to wyniesie?
No, jeśli spojrzeć na to, kto na tym zarabia, to statystyki są tutaj, dane statystyczne są bardzo przejrzyste. No, zarabiają na tym Niemcy przecież, którzy mają rekordowo niskie bezrobocie, którzy mają nadwyżkę eksportu.
Ale biją na alarm. Pani Merkel zabiega, żeby tą Grecję jeszcze ją cucić, tak mówiąc, prawda, opisowo.
No, bo tam są niemieckie pieniądze w tej Grecji, więc tak długo jak one tam są, to
chyba były, już daje się, już zdążyli.
Może zdążyli,
już wycofać,
tak. Natomiast zarabiają nie tylko na tym, że wszyscy spłacają do niemieckich banków, do niemieckich instytucji finansowych spłacają zadłużenie, ale także na tym strachu europejskim.
Też na tym
zarabiają. Proszę spojrzeć na ceny obligacji niemieckich. One są rekordowo niskie.
Nawet ujemne. Trzeba dopłacić.
Niskie, to jest okazja do pewnych spekulacji.
Dzięki temu, widziałem wyliczenia, które pokazują, że dzięki temu, że reszta Europy jest w kryzysie, to Niemcy mogą zaoszczędzić nieco ponad 2% na obligacjach, które oferują. To się przekłada rocznie na około, zarówno dla rządu federalnego, jak i dla poszczególnych landów, to się przekłada na około 7 miliardów euro rocznie w zysku, tylko z tego tytułu, że na strachu europejskim korzystają niemieccy podatnicy.
To można jeszcze zilustrować takim przykładem. Jak bogaci Grecy zaczęli wycofywać swoje pieniądze z banków w Grecji, to gdzie te pieniądze natychmiast ulokowali? Ano w Szwajcarii, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych. Jak Hiszpanie zaczęli ostatnimi czasy już wyjmować pieniądze z banków hiszpańskich, bo boją się, że one są zagrożone. Gdzie trafiają te pieniądze? Do Szwajcarii, niemieckich banków, na niemieckie obligacje. Dzisiaj niektórzy muszą dopłacić, żeby, że tak powiem, swoje pieniądze umieścić w niemieckich obligacjach, bo nie Niemcy płacą za to, tylko ten, który przynosi te pieniądze, płaci, żeby tam one bezpiecznie żyły.
Proszę Państwa, jednak kryzys komuś służy, prawda?
Zdecydowanie, również tak, w eksporcie niemieckim, tak, to widać. Przez ostatnie lata kryzysowe Niemcy mają corocznie około 150-160 miliardów euro na plusie w handlu, w eksporcie. A kto ma na minusie? No Grecja, Portugalia, Hiszpania, Polska oczywiście również, chociaż nie jest w tej strefie euro. Czyli to nie jest tak, że nikt nie zarabia. Te wielkie banki inwestycyjne amerykańskie też na tym kryzysie zarobiły. Przecież one wywołały w dużej mierze tą spekulacją nadmierną kryzys, prawda?
Pieniądze nie znikają, one tylko zmieniają właściciela.
A tak to krążą w tym układzie. Panowie, powróćmy jeszcze do Polski, do naszej ojczyzny, przecież to są najbliższe nam sprawy, tematy, bo słuchają nas Polacy, społeczeństwo polskie. Ktoś tak powiedział, teraz ogólnie oczywiście, że to, że polska gospodarka jest tak schłodzona i to wszystko tak jest, no nie jest takim rozkwicie pełnym, to nam pomoże ten kryzys przejść właśnie jakoś tak bezpiecznie. To znaczy, że nie ma jakichś takich wielkich inwestycji, nie ma przemysłu samochodowego, stoczniowego. Był taki mędrzec. Jak panowie się do tego odnoszą? Czy to rzeczywiście jest... Można powiedzieć, że ten, który jest biedny i nie potrafi nic, tak, no ten jakoś przeżyje, prawda? Natomiast to uderza w tych, co na przykład zainwestowali w coś, nie? Jak mówiąc tak bardzo ogólnie.
Cóż, no to niebywała brednia tak twierdzić. Polska jest krajem, który rozwijał się dzięki silnemu popytowi wewnętrznemu. W tej chwili mamy do czynienia z wygaszaniem tego popytu wewnętrznego.
Czyli znaczy popyt wewnętrzny, że Polacy kupowali
i z tego powodu gospodarka się rozwijała.
Ale tak? Produkty polskiej gospodarki kupowali.
Produkty polskiej gospodarki, tak, ale niestety nie tylko. Niestety nie tylko kupowaliśmy także bardzo dużo i na kredyt zagranicznych produktów. No ale wróćmy do tej siły nabywczej, tak? W tej chwili mamy sytuację, w której dzięki posunięciom, dzięki polityce rządu Donalda Tuska, dzięki działaniom ministra Rostowskiego, zamrożenie płac w budżetówce, tak, drożyzna, która została nam zafundowana, coraz wyższe podatki, no przecież to wszystko zmniejsza ten tak zwany dochód w dyspozycji gospodarstwa domowego, a tym samym zmniejsza siłę nabywczą Polaków. Więc wygasza ten popyt wewnętrzny, który był motorem rozwoju naszej gospodarki. To za kilka miesięcy będzie bardzo już widoczne.
Ja myślę, że ojciec Janusz tu nie chce wymienić nazwiska tego schładzacza głównego, ale ja mogę go wymienić. To jest profesor Leszek Balcerowicz, który, że tak powiem... No,
nie byłem pewny i nie chciałem, żeby...
Do dzisiaj nic widzę nie zrozumiał, że ta sytuacja tak dramatycznie się zmieniła. Mianowicie nadal twierdzi, że trzeba tylko resztę sprzedać, że tak powiem, kapitałowi zagranicznemu, zamrozić pensję. Broń Boże, żeby ta nie była to wynagrodzenie minimalne nie było takie wysokie w Polsce do 1500 zł. To w porównaniu z Europą, gdzie tam koło 4000 średnia tego wynagrodzenia minimalnego. Proszę popatrzeć na to, że właściwie ten motor, ostatni motor napędzający polską gospodarkę wysiada, no zamiera. To jest właśnie ta konsumpcja, to są te zakupy Polaków. No zrozumiałe, skoro są zamrożone płace, skoro cena pieniądza, kredytu jest w Polsce tak wysoka, w tak ciężkich warunkach, kiedy właściwie cały świat ma te stopy procentowe w bankach ma na poziomie 0%. Albo tam niewiele powyżej zera, prawda? 0,5% w Wielkiej Brytanii, 1% w strefie euro, 0% w Szwajcarii, w Japonii. No tam jakoś myślą, że o tym, że prawda, że jest problem, nie może być ten pieniądz drogi. U nas teraz przecież Rada Polityki Pieniężnej podniosła jeszcze te stopy procentowe. Kiedy wszyscy obniżają, nawet Chińczycy już obniżyli stopę procentową i mają niewiele wyższą od nas, tam 6 bodajże 30 ich stopa, a u nas 4,75. No to jak jest drogi pieniądz, to jaki inwestor przy zdrowych zmysłach będzie pożyczał pieniądze, będzie inwestował, prawda, kiedy dookoła jeszcze recesja, to raczej powinny być odwrotne kierunki.
No właśnie, wytłumaczę to Polakom. Kiedyś był taki materiał filmowy, gdzie taki zrozpaczony Grek, emeryt czy rencista, mówi, że odebrali mi 500 euro z emerytury, dostawałem 1700, teraz 1200 euro. Więc jak to słucha emeryt polski, no to też jest oniemiały, ale z tej informacji myślę. Dlaczego są takie tutaj skoki cenowe? Co ta Grecja uczyniła takiego, że no, teraz takie problemy, a przecież taka emerytura, no to jest dosyć...
I my się konkretnie właśnie z naszych środków, z naszych pieniędzy, z podatników naszych dokładamy do tych emerytów greckich, tak. Ostatnio 6,4 miliarda euro, prawda?
Więc... Bo on tak mówił, że odebrali mi 500... No ja wiem, że to jest dla niego dramat i trudność, no ale gdy porównamy to z polskimi, a wiadomo, że no, to nie są jakieś takie kraje odległe o jakąś tam galaktykę, prawda, kosmiczny czas, tylko to jest wszystko na kontynencie europejskim. Ale przerwałem, panie senatorze.
Tak, ja chciałem wrócić do kwestii niskich płac i to do takiej filozofii właśnie, że nie należy trzymać niską płacę gwarantowaną, tak aby konkurencyjność naszej gospodarki była oparta na niskich wynagrodzeniach pracowników. to bardzo często słyszy się ze strony tych liberalnych ekonomistów, którzy mówią, że to świetnie właśnie, nasi pracownicy powinni otrzymywać niskie pensje, wtedy będziemy mieli konkurencyjną gospodarkę. No ale my mamy tą gospodarkę zbudowaną na starych technologiach, mamy ją energochłonną, nie inwestujemy w naukę, jak się spojrzy na budżety polskich
uniwersytetów i tak dalej.
To nakłady polskie na naukę są jedne z najniższych w Europie. Jedne z najniższych w grupie krajów OECD zresztą. Więc my nie inwestujemy w umysły, w to, co mogłoby dać siłę rozwojową naszej gospodarce, w nowe technologie, które mogłyby się w Polsce pojawić. Więc dostajemy z Zachodu technologie starszej generacji, oni u siebie zużytą, tak. I w oparciu o tą zużytą technologię tworzymy jakieś półprodukty dla innych gospodarek.
Które się nie liczą, nie są
innych gospodarek, a konkurencyjność nasza ma polegać na niskich płacach, nawet nie na cenie kredytu, którą przecież nasz bank centralny mógłby obniżyć, tak jak to przed chwilą Janusz wspomniał. No w Stanach Zjednoczonych, kiedy zaczął się kryzys, no to Fed ustalił bardzo niskie stopy procentowe i zrobił...
Zapowiedział, że będą długo niskie.
I właśnie to jest najważniejsze.
Ale tak, bo chyba, to jest chyba ważniejsze... Przypomnieć, to jest tak. Główny...
Rezerwa Federalna, czy odpowiednik Banku Centralnego.
Bank Centralny, prawda?
Bank Centralny Stanów Zjednoczonych.
Który... Tak. I nawet ważniejszą rzeczą niż ustalenie tych niskich stóp procentowych jest pewność co do oprocentowania, pewność co do stóp w długim terminie, bo to pozwala podejmować decyzje inwestycyjne, pozwala planować. Więc to, że Fed amerykański obniżył bardzo nisko, rekordowo nisko obniżył oprocentowanie i jednocześnie zapowiedział, że w okresie 3 lat nie będzie dokonywał zmian, to była rzeczywista pomoc dla gospodarki.
Ale ja bym chciał wrócić do tych emerytów, bo uważam, właśnie, że...
Panie Januszu, jaką przyszłość teraz mają emeryci po tym podpisanym?
To jest absolutny dramat i uważam, że właściwie oprócz największego skandalu ostatniego dwudziestolecia, jakim była prywatyzacja banków w Polsce, uważam, że drugim takim gigantycznym skandalem jest traktowanie polskich emerytów jako właściwie jakichś podludzi. No jak, można powiedzieć, jakbyśmy się nie przyjrzeli temu wszystkiemu, to przecież ci emeryci całe życie pracowali i odprowadzali składki. Wcale nie takie małe, bo my mamy jedne z wyższych w Europie. Teraz się okazuje, że po pierwsze... wszyscy będą mieli pracować dłużej i słyszymy właśnie takie opowieści z kręgu tego wybitnego ekonomisty, którego ojciec nie chciał nazwiska wymienić.
Nie byłem pewny.
Także chcę powiedzieć, że jak wszyscy będą pracować do 67 lat, to będzie po pierwsze, będą wysokie emerytury, po drugie, będzie więcej miejsc pracy dla ludzi młodych. To są kompletne absurdy. Będzie dokładnie odwrotnie. Ten system, który mamy, zarówno tego sprywatyzowanego systemu emerytalnego, jakim są te OFE, bo przecież to jest było oddanie w ręce prywatnych, zagranicznych często firm, banków po prostu, bo one są właścicielami tych instytucji, naszych składek. Dzisiaj się dowiadujemy, że tak, 67 lat. Ja mówię, no to dlaczego taki mały gest premiera Donalda Tuska? Może zrobić 97, wtedy w ogóle będziemy rozwiązany mieli problem emerytalny, no bo już nikt nie doczeka do tej emerytury.
To nie wykluczone.
Tak, to nie wykluczone.
No, ale tu słyszymy, że to może być nawet za mało. Poza tym, proszę popatrzeć, jak się tych emerytów obdziera ze skóry, że tak powiem, systematycznie. Przecież już raz te pieniądze zostały tym emerytom ukradzione w systemie poprzednim. Teraz się okazuje, że mogą być drugi raz. Waloryzacja kwotowa. No przecież zabrano tak naprawdę emerytom 9 zł. No 9 zł, że tak powiem, ale uskubano. I co to dało? A w skali makro, w skali całości okazało się, że to jest 1 200 000 000 oszczędności dla ministra finansów. To poszło teraz do Trybunału prawda, Konstytucyjnego i może się okazać, że i tak ja sądzę, że to jest niekonstytucyjne, że trzeba będzie oddawać te pieniądze, prawda? Kto za to zapłaci? No znowu polscy podatnicy, no bo przecież nie jest z księżyca te pieniądze. Więc jakby nie patrzeć, zresztą poziom życia polskich emerytów jest nieporównywalny z emeryturami. Nawet w tej Hiszpanii kryzysowej, czy tej Grecji. Tu ojciec mówił o tych wysokich, ale w Hiszpanii emeryci mają lekarstwa za darmo. W Irlandii nie płacą tam za wodę, czy coś tam. Jest olbrzymia pomoc państwa. W Niemczech ten emeryt, którego nie stać na pewne rzeczy, ma jednak pomoc w zakresie rachunków za mieszkanie, czy za energię elektryczną, za przejazdy. Oczywiście, więc to nie ma porównania. Więc, więc to jest taka metoda nieludzka zupełnie, że tak powiem, ogolić do gołej skóry skóry do kości.
Tych najsłabszych, właśnie. No bo to jest najsłabszych,
tak.
Najsłabsze,
tak,
dzieci
nie,
i emeryci.
Tak,
no.
Jest, bo oni nie przyjdą, nie zamkną tym łańcuchami na klucz na chwilę tego Sejmu, choć powinien być zamknięty pewno aż do odwołania, prawda? Pan senator jest w trudnej sytuacji, ale trzeba powiedzieć, że przecież to był...
Nie oponowałbym.
No przecież to nie był wielki jakiś akt, że tak powiem, takiego społecznego obywatelskiego, tak, no już porównywalno, to prawda. Tak. Zachowanie pana posła Niesiołowskiego uchodzi, natomiast zachowanie związkowców już nie bardzo. Więc...
No ja tu świadczę o tym napięciu, ogromnym napięciu właśnie w społeczeństwie, które...
Ja chciałem powiedzieć, że minister Rostowski od czasu do czasu bywa niebywale szczery. I on powiedział w lutym w wywiadzie w TOK FM, powiedział rzecz następującą, że trzeba do tak podnieść wiek emerytalny, aby okres przebywania na emeryturze
nie był,
był jak najkrótszy.
Nie był zbyt długi.
Nie
tak.
był zbyt długi. Dlatego ja zareagowałem na wypowiedź Janusza, mówiąc, że zapewne zostanie podniesiony, no, kiedy okaże się,
to
że 67 lat,
na tamten świat, prawda,
że jeszcze zbyt wiele pieniędzy wydajemy na emerytów, to pewnie zostanie jeszcze bardziej podniesiony, tak, i będzie nam się to tłumaczyło
to oczywiście
długim
zmienić,
życiem.
To nie jest tak, że raz na zawsze zapisane, przyszła ekipa rządowa, która powiedzmy by przyszła wzięła rzędy w swoje ręce, może to zmienić, tak?
Jest absolutnie to... tak. No zresztą we Francji jednak jest nowy prezydent i on wycofał tą ustawę prezydenta Sarkozy'ego, pan Hollande wycofał, wrócił do 60.
Że to jest pewien mechanizm, on już jak zaskoczy, to powinien, musi być kontynuowany.
To jest nieprawda.
Dlatego zauważył Hollande, że tak naprawdę trzeba właśnie obniżyć wiek emerytalny, bo dla rozwoju gospodarczego ważnym jest, aby nie blokować rozwoju pracy. Zawodowego, miejsc pracy dla młodych
przecież
ludzi, aby
absurd.
Oni mogli wejść w miejsca pracy.
Absurd, że z tego powodu, że Polacy będą do 67 lat pracować, to co, będzie więcej dzieci się rodzić, to ci starzy ludzie będą na starość zakładać rodziny, dzieci wychowywać, no przecież to jest w ogóle jakieś kompletnie nieporozumienie. Dziwne, że Polacy w ogóle dają sobie, że tak powiem, wmawiać te idiotyzmy, ale mnie się wydaje, że to jest powód jest taki, że jednak tych audycji tego typu, jak tu w tej chwili mamy mało niestety i ta taka propagandowa, ogłupiająca...
Są całe kanały ekonomiczne w telewizjach komercyjnych, ale to jest po to, żeby... No
właśnie, kanały biznesowe,
wieczora,
które
mateczkiem, tak, prawda, wstukiwać.
Tak,
to,
tak, które
powinien.
Udowadniają, że tak powiem, i będziesz bardziej stary, chory i nieszczęśliwy, tym będziesz, że tak powiem, skuteczniej funkcjonował i tak dalej.
Raz widziałem pana Janusza w takim programie, ale to raczej... takim...
Rzadko, tak.
Raz chyba.
Nie, raczej nie jestem ulubieńcem.
10 minut.
Będzie w komercyjnych,
okay.
Tak.
Panowie, zanim telefony jeszcze od naszych słuchaczy i telewizów, których pozdrawiamy, przepraszam, coś rybka, to pytanie jeszcze o pakt fiskalny. Premier Tusk go podpisał. A więc w skrócie, co on oznacza i jakie ma też konsekwencje?
To jest zobowiązanie odwleczone w czasie, bo tam w pakcie fiskalnym można by powiedzieć, po co premier Tusk podpisywał ten pakt fiskalny, skoro on nas nie obowiązuje, skoro nie jesteśmy w strefie euro, skoro
ale właśnie,
nic nie dostaliśmy za to.
Ale właśnie, czy coś obiecano za ten podpis, czy on przyniesie dopiero...
Jego podpis pod tym paktem jest jednocześnie zgodą innych krajów na to, żeby przyjąć jednostronne oświadczenie rządu polskiego, które w dowolnym momencie premier Tusk będzie mógł złożyć, jednostronne oświadczenie o tym, że Polska zdecyduje się jednak przystąpić do paktu fiskalnego i przyjąć jego wszystkie warunki. Taka jest konstrukcja tego porozumienia. Więc premier Tusk dlatego podpisał teraz pakt fiskalny, aby mieć tak naprawdę w ręku taki złoty klucz. On w dowolnym momencie będzie mógł przekręcić ten kluczyk i otworzy się pakt fiskalny dla Polski. Czyli tak naprawdę to jest sytuacja, w której podpisał umowę z odwleczonymi skutkami, a jednocześnie uzyskał ogromną władzę, która pozwoli mu zdecydować o wejściu Polski w te warunki określone przez pakt
fiskalny. Premier będzie niejako postawiony pod ścianę tym paktem.
Będzie mógł skorzystać z tego, z tych zapisów, które pozwalają wtrącić Polskę w tą grupę i we wszystkie warunki wynikające z tego paktu fiskalnego. No, jedna rzecz istotna, no, tam jest ogromna składka przecież. wejście do paktu fiskalnego, wejście do Europejskiego Mechanizmu Stabilności dla Polski oznaczałoby około 64 miliardy złotych, które musielibyśmy wpłacić.
Mało tego, to będą konsekwencje również takiej natury, że każda poważniejsza reforma gospodarcza czy poważniejsza zmiana gospodarcza będzie wymagać zgody tych pozostałych partnerów europejskich. Czyli gdybyśmy chcieli coś naprawiać w naszym kraju, a będzie co naprawiać naprawdę, no to będziemy musieli pytać o zgodę. Ba, ten pakt fiskalny jest wyjątkowo niebezpiecznym dokumentem, ponieważ jego formuła jest dość otwarta, taka niezbyt sprecyzowana. Tam nie jest odtąd dotąd, tylko mniej więcej na okrągło. W związku z tym ona może otworzyć również formułę wejścia Polski na nasze nieszczęście do paktu bankowego, tego paktu, o którym się mówi, tej unii bankowej, o której się w tej chwili mówi, że to ma być. A co to jest ta unia bankowa? Ano tak, a instytucja, w której polscy obywatele będą się składać na ratowanie hiszpańskich czy portugalskich banków. Bo taka jest koncepcja, żeby stworzyć pewien fundusz, do którego ci, co mają pieniądze jeszcze...
To nie my razem, prawda?
Tak, tak. To nie my razem na tej zasadzie, że my sami sobie tą dziurę wywiercimy w tym dnie. Na tej zasadzie.
Tak naprawdę jesteśmy podmiotem, który co chwilę jest proszony o to, żeby się dołożył do czegoś. I jak widać, osoby, które
konsekwentnie się dokładamy
do tego. Świetny rysunek, taki satyryczny we francuskiej prasie, gdzie główni rozdający karty, Francuzi, Niemcy, Holendrzy siedzący, mówią, no to co, skoro żeśmy już wszystko teraz ustalili, to możemy poprosić Polaków, żeby się dorzucili. Oni chętnie to zrobią.
No właśnie. Panie Januszu, pana proroctwa te gospodarcze się sprawdzają niestety. George Soros miał powiedzieć, że za 3 miesiące euro przestanie istnieć, upadnie. Gdy euro by upadło, jaki to przyniesie skutek dla polskiej złotówki? Jeszcze takie jedno pytanie.
Ja myślę, że tak naprawdę to mamy tutaj do czynienia z pewną propagandą, która ma za zadanie wymusić zmiany. Pan Soros uczestniczy od wielu lat w tych,
czyli dobrze wie, co
w tych działaniach. W tych działaniach tak naprawdę, no cóż, bez zmęczenia społeczeństw kryzysem, bez przestraszenia całych narodów, niemożliwym jest odebranie wolności i suwerenności. Więc po to, żeby zbudować tą jedną strukturę europejską, po to, żeby zbudować federalne państwo europejskie, w którym rządzić będzie największy udziałowiec tego państwa, trzeba dokonać takich zmian. A to są psychologiczne zagrania, które mają wymusić na Grekach teraz właściwe głosowanie, które mają przerazić całe narody przecież europejskie.
Pan minister Rostowski i minister, a zwłaszcza minister Sikorski mówił, że bardziej się boi upadku euro niż rosyjskich rakiet i terroryzmu. Więc do jakiego absurdu można posunąć, że tak powiem, to rozumowanie. Ja myślę tak, że i przed euro jako wspólną walutą było życie, czyli przed 2002 rokiem było życie i po 2012 bez euro też może być życie. Paradoksalnie może się okazać, że nam będzie korzystnie, jak tego euro nie będzie, bo nasza konkurencyjność jakby wzrośnie. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, Unia musi się najpierw zdecydować, czy ona chce ratować banki i wspólną walutę euro, czy chce ratować narody, społeczeństwa, państwa.
I już zaprosimy do naszych rozmów naszych telewidzów i słuchaczy, bowiem jesteśmy obecni i tu. Przypomnę temat kryzys ekonomiczny w Europie oraz jego skutki i sposoby przeciwdziałania. Naszymi gośćmi są pan senator Grzegorz Bierecki, pan Janusz Szewczak, główny ekonomista SKOK. I numery telefonów państwo zobaczą na ekranach. 657-0011, 657-0012, 657-0013, 657-0014. Jeszcze dwa numery w naszej rodzinie. 536-600-300, 536-600-400. Jeżeli są już telefony, to za chwileczkę poprosimy o rozmowy z naszymi telewidzami, oczywiście słuchaczami Radia Maryja. Rozmawiamy w dobie kryzysu, który przyszedł, jest obecny w Europie. Także go widzimy w Polsce, ale tak może powiedzieć szczerze, to tak przez te lata o transformacji, mówimy ustrojowej, właściwie Polska ciągle jest w jakimś kryzysie. No ten kryzys jest jakiś taki, no bym powiedział, to słowo się my gdzieś nauczyliśmy żyć, prawda?
Kryzys jest narzędziem modelowania struktury społecznej, struktury ekonomicznej. No, bez kryzysu, bez narzędzia, jakim jest kryzys, niemożliwym jest przesuwanie majątku i niemożliwym jest tworzenie struktur, które odbierają komuś jego prawa.
I kryzys jest, natomiast zmienia się tylko informacja społeczeństwa na temat stanu polskiej gospodarki. I tu jest problem, prawda, że Polakom, społeczeństwu nie mówi się naprawdę jak jest. Dlaczego mają sobie tego i tego odmawiać? Dlaczego są pewne trudności? Tylko jest jakoś tak, no tutaj się puszcza pewne tylko niektóre fakty.
No bo jak się popatrzy na to, czy ile samochodów się sprzedało, ile nowych samochodów jeździ, to można powiedzieć, że Polska jest rekordzistą, bo w zeszłym roku zdaje się sprzedano w Polsce kilkanaście najnowszych Ferrari, najbardziej drogich samochodów, Bentleyów również. No ale to przecież nie na tym polega kryzys, prawda?
Całość, prawda?
Właśnie, jak się popatrzy na służbę zdrowia, na polskie koleje, na jakość właśnie życia polskich emerytów, rodzin wielodzietnych, na jakość pomocy rodzinie właśnie w Polsce, to tu widać kryzys. Zamykane są szkoły, zwalniani są nauczyciele, zamykane są posterunki policji. No jest tego, to są objawy kryzysu.
Mamy telefon już, bardzo prosimy, Radio Maryja i Telewizja Trwam, słuchamy. Tak, proszę bardzo.
Tak, witam ojca prowadzącego i gości w studiu, szczęść Boże.
Witamy, szczęść Boże. Kto jest z nami?
Henryk Zopola.
Panie Henryku, bardzo prosimy.
Tak, ja mam pytanie do pana, do obydwu panu, ale szczególnie do pana Szewczaka. Proszę, troszeczkę, ojcze drogi, ja troszeczkę tak odejdę, może troszeczkę, inny będzie temat, ale drodzy goście w studiu, czy te manifestacje, które były w Rosji, czy oni nie mają za zadanie właśnie doprowadzić do takiego stanu jak Polskę, zdestabilizować i żeby ona przyjęła ten właśnie główny nurt tych świetnie myślących? I druga sprawa, bardzo proszę pana redaktora, pana Szewczaka, czy w Rosji, jak wygląda gospodarka rosyjska? Czy upada, czy się rozwija, czy idzie w dobrym kierunku? Czy mają na celu ją też zdławić, jak nas Polaków? Zniszczyć, najchętniej oddać obcemu kapitałowi, niech on rządzi, tak jak powiedział pan Sikorski. A my poddajemy ręce. Czy Rosjanie raczej myślą mądrze i nie dają się, bo mi wygląda, że oni myślą mądrze. Oni nie pozwalają siebie połknąć. Putin jest szczególnie przebiegły. Czy pan Szewczak to potwierdziłby? Bo dla mnie to jest ciekawe.
Dobrze, panie Henryku, oczywiście, rozumiemy pytanie, jasno pan je sformułował, rozumiemy pytanie, bardzo prosimy. Odpowiedź panów.
To jest pytanie, które zadają sobie wszystkie takie mózgi analityczne na całym świecie, bo przecież Rosja to jednak wielka potęga, kraj surowcowy i pamiętajmy, że dzisiaj właściwie przyszłość Rosji, ekonomiczna przyszłość zależy od cen nośników ropy naftowej i gazu i od tego, ilu będzie chętnych do kupowania po tak wysokich cenach tego gazu, jak na przykład w naszym kraju, bo coraz mniej jest takich naiwnych. Więc gospodarka...
Chińczycy nie chcą.
No właśnie, Chińczycy się targują bardzo twardo i oni mają, Chińczycy mają gaz łupkowy i myślą o tym, żeby go wydobywać i nikim nie będzie mówił, czy wolno, czy nie wolno. Natomiast rosyjska gospodarka w ostatnim okresie przeżywa poważne problemy i to jest głównie problem natury finansów publicznych rosyjskich. Bardzo poważnie osłabił się rubel w ostatnim okresie. Duże transfery z Rosji miały miejsce dewiz za granicę. No, ci najbogatsi, ci oligarchowie, oni te swoje pieniądze przecież trzymają w Londynie, prawda, a nie w Rosji. To jest problem poważnej natury, poważne wyzwanie dla Rosjan, dla ekonomiki rosyjskiej, na ile te dochody z surowców, głównie ropy naftowej i gazu, zapewnią w miarę stabilną sytuację polityczną, bo ona od tego zależy. To przecież jest inna, to nie jest przecież, tu nie ma jakiejś konkurencji w innych aspektach ze światem gospodarczo, tym bardziej mają obok wielkie Chiny, które urastają na gigantyczną potęgę.
Czyli no w skrócie, ale rozwija się, czy raczej jest...
Nie, jest wyraźny, widoczny jest ten zastój w rosyjskiej gospodarce, a największe problemy występują w finansach rosyjskich. Słabość rubla, bardzo ostatnim widoczna w ostatnich tygodniach, miesiącach. Problemy również w bankach rosyjskich się pojawiają, więc to wyzwanie jest potężne i myślę, że też to dążenie narodu rosyjskiego do demokracji jest też wyraźnie widoczne.
Miliardy dolarów w tej chwili, czy euro wypływają z Rosji. To jest krwotok tak naprawdę dla gospodarki rosyjskiej, który jest, którego skutki będą opłakane.
Na część społeczeństwa.
Więc, ale dlaczego wypływają? No to jest taki podręcznikowy wręcz przykład związku państwa prawa i demokracji z dobrobytem. Jeśli obywatele nie mają poczucia, że żyją w demokratycznym kraju, że ich prawa są respektowane, że to jest państwo prawa, to uciekają ze swoimi pieniędzmi tam, gdzie uważają, że jest demokracja i państwo prawa.
Mamy telefon kolejny, dziękuję za odpowiedź. Proszę bardzo, słuchamy, Radio Maria.
Ale niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Mówi Anna z Krakowa. Mam konkretne pytanie. Chodzi mi o kondycję Banku Polskiego, PKO BP. Czy na przykład trzymając pieniądze na lokacie w tym banku, są one bezpieczne? Czy radziłby mi pan przenieść oszczędności do SKOK-u? Bardzo proszę o konkretną odpowiedź.
O, takie pytanie troszkę trudne.
Dziękuję.
Cześć, to chodzi. Tak, to bardzo.
Dziękujemy Pani Anno, szczęść
Boże. To bardzo trudne pytanie oczywiście, ponieważ no, my reprezentujemy spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.
Odpowiedź z pewnym podtekstem.
Trudno oczekiwać od nas bezstronnej odpowiedzi w tej sprawie oczywiście, ale co możemy powiedzieć? No, oszczędności zgromadzone w PKO BP są gwarantowane do 100 tysięcy euro przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. PKO BP jest bankiem państwowym. Jeszcze. Jakkolwiek rząd ma plany prywatyzacji przecież PKO BP. One co jakiś czas pojawiają się te informacje o zamiarach sprzedaży dalszych pakietów akcji, które rząd posiada. Więc problem, o którym my mówimy, dotyczy banków z kapitałem zagranicznym. To ten kapitał zagraniczny, który dominuje w bankach, jest czynnikiem ryzyka, który należy brać teraz pod uwagę. Więc tam, gdzie w banku dominuje kapitał zagraniczny, myślę, że należy się dobrze przyjrzeć sytuacji właściciela i podejmować rozsądne decyzje.
Ja w pełni podzielam ten pogląd. Pani Anno, uważam, że zawsze koszula bliższe ciału. To, co narodowe, polskie, to pozostanie tu w kraju. Ono nie wyjedzie z dnia na dzień. Mamy przecież jeszcze namiastki tych struktur finansowych. To przecież są zarówno banki spółdzielcze, SKOK-i, ale również PKO BP, bo jeszcze po części jest to również własnością nas wszystkich Polaków, choć to się może zmienić i oby się nie zmieniło. Natomiast niewątpliwie ta zaobserwowana już wyraźnie widoczna odpływ kapitałów z banków zagranicznych w Polsce tu obecnych, no jest niepokojącym zjawiskiem i każdy powinien sobie to pytanie zadać, zastanowić się, czy jednak nie jest pewniej i bezpieczniej czuć się w tych polskich strukturach finansowych.
Kolejny nasz rozmówca, bardzo prosimy, Radio Maria i Telewizja Trwam, słuchamy.
Szczęść Boże, Krystyna z Leśnicy.
Witamy Pani Krystyno, tak?
Ja chciałam powiedzieć jedno, że właściwie wszystko zaczęło się od wyborów Polaków. Nieświadomych Polaków, którzy wybierają właśnie na wizus, a nie wybierają merytorycznie. I teraz problem taki. Dla mnie oznaką kryzysu jest śledztwo w katastrofie smoleńskiej. I ja myślę, że tak jest we wszystkich dziedzinach naszego życia. A więc po pierwsze utajnianie informacji przed społeczeństwem, utajnianie informacji przed posłami i senatorami, zawładnięcie mediów i taki głupi naród rzeczywiście będzie wiecznie powierzchowny. I wracając jeszcze do tej pożyczki, że tak powiem, którą hojną ręką Tusk zaproponował na ratowanie Grecji i innych banków. Według mnie jest to zbrodnia na narodzie. I ja myślę, że dopóki Polacy się nie obudzą, bo już widać tego znaki. Mianowicie wczoraj we Wrocławiu rosyjscy bandyci, a nie kibice, pobili polskich kibiców i polską obsługę. I Tusk dzisiaj zapytany o to, on mówi, że on o tym nie wiedział. On nie wie o tym. I ja myślę, że w ten sposób, w takiej nieświadomości są również Polacy, jeżeli chodzi o polskie finanse. Obudzenie przyjdzie jesienią. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże wszystkim panom ze SKOK-u. Życzę wszystkiego najlepszego i żeby Polacy jak najszybciej oprzytomnieli i przenieśli swoje lokaty do SKOK-u.
Dziękujemy pani Krystyno, pozdrawiamy serdecznie.
Dziękujemy za życzenia. No, cóż, no można powiedzieć, że pani Krystyna w dużym stopniu ma rację. Przecież no, z tego powodu biorą się kłopoty telewizji Trwam w uzyskaniu dostępu do multiplexu, do cyfrowego przekazu. W jakimś sensie z tego powodu też młodzieży polskiej odbiera się lekcje historii. No, to protesty, które w wielu miastach się rozpoczęły. Ja sam także przystąpiłem do komitetu, który wspiera tą akcję protestacyjną po to, żeby polska młodzież mogła uczyć się historii, żeby rozumiała historię, żeby wiedziała, skąd brać siłę do przyszłości, skąd brać siłę, motywację do swoich przyszłych działań. Tak. To wszystko są działania, które w jakimś stopniu są techniką władzy. One mają za zadanie przecież doprowadzić do tego, żeby ta grupa, która no, w dużym stopniu nieprzerwanie przecież sprawuje władzę w Polsce od wielu lat, mogła ją sprawować jeszcze przez wiele, wiele dziesięcioleci.
No, prawda kosztuje. Gdybyśmy z tą prawdę zostawili, tylko zapraszali gości, którzy mówiliby, słuchajcie, jest dobrze, jest świetnie, coraz lepiej, ludzie, troszeczkę wytrzymajcie, nie jest tak źle, ekonomia rozwija się, wszystko, no to być może właśnie jestem pewien, że to miejsce by było, prawda? Wcześniej byłoby pewnie wypowiedź, że nie może braknąć telewizji Trwam, bo to się wpisuje, prawda, w tutaj, gdzie, że katolicy mają ten głos i tak dalej. Gdybyśmy tylko po prostu postawili prawdę i pewne rzeczy mówili inaczej, albo nie zapraszali gości takich jak chociażby pan Janusz Szewczak, który mówi, jak jest, czy pan senator.
No, dlatego mówię, to my nie jesteśmy w TVN-ie, tylko jesteśmy w telewizji Trwami. Tu mówimy o faktach.
Takim poświęconym TVN-em.
Mówimy o faktach, a nie o bajkach. I to jest ten problem, no, bo Polacy kochają bajki. Polacy są narodem naiwnym, niestety, tak jak powiedziała pani Krystyna. To jest absolutnie prawda. Przecież to my decydujemy o tym, jaka będzie ta nasza przyszłość. Przecież żebyśmy z tych tarapatów wyszli teraz, to nie będzie proste tylko zmiana władzy. To naprawdę trzeba będzie herosów, ludzi naprawdę o wielkim autorytecie, o profesjonalizmie niesamowitym, którzy będą próbowali pomału to wszystko odbudować, bo przecież to, co zostaje, to w dużej mierze ruiny. To są ruiny i zgliszcza. 2 miliony Polaków młodych na emigracji, 3,5 miliona Polaków na umowach śmieciowych, czyli takich, że jutro nie pracujesz, prawda, jesteś niepotrzebny. 2 miliony zadłużonych Polaków, którzy już nie jest w stanie spłacać swoich długów, ukrywają się przed komornikami i tak dalej. No, to jest przecież obraz społeczeństwa nie sukcesu, nie skoku cywilizacyjnego.
A ile rodzin, ile ludzi jest ubogich, którzy na razie się wstydzą, że tak powiem, o tym mówić, prawda? To przedstawiasz, że tyle i tyle lat pracowali, tyle i tyle lat, można powiedzieć, jakoś coś
ale
tam chcieli odłożyć,
ci najbogatsi ojcze zachowali jeszcze najwięcej godności i takiego zdrowego rozsądku. Ci najbiedniejsi właśnie zachowali dużo zdrowego rozsądku i takiej godności osobistej. Problem jest z tymi pseudoelitami, tymi pseudoautorytetami, którzy właśnie, że tak powiem, tak żeglują w tą stronę obcości, likwidacji państwa polskiego. Niepotrzebne jest nam państwo. Państwo powinno być tanie, jak to twierdzą przedstawiciele obecnej koalicji rządowej. Państwo tanie to państwo dziadowskie, to państwo byle słabe, jakie. Byle jakie. Państwo musi być silne. Niemcy nie chcą słyszeć o żadnym słabym państwie. Niech ktoś tam zacznie opowiadać te bzdury w niemieckiej telewizji, że powinno być słabe państwo, niczym się nie zajmować. To powiedzą, pan się z księżyca urwałeś.
Ale takie opowieści o słabym i tanim państwie, myślę, że byśmy przeżywali wiele lat temu. Ja pamiętam, że jeden z moich przyjaciół, kiedyś słuchaliśmy wspólnie występu doradcy ekonomicznego ówczesnego prezydenta Kwaśniewskiego, który powiedział, że trzeba wejść do euro, to wtedy będziemy mieli problem złotówki z głowy.
No tak, bo ją się jej
problem z złotówki, tak. No to w ten sposób rozumując, to po co nam polskie szkoły, po co nam polski przemysł, polskie banki.
To już nie mamy stoczni, nie mamy kopalni.
Po co nam to wszystko? Wszystko możemy mieć z głowy, niech gdzie indziej podejmują.
Jakaś marka polska teraz jest, tak narzekamy.
Gdzie indziej podejmują te decyzje, ale taki stan umysłowości to polskie elity to miały w końcówce wieku XVIII.
Czasy saskie, tak?
W końcówce wieku XVIII. Tak. Taki stan umysłowości był.
No jeśli mamy takie paradoksy, że polski budżet stać na to, żeby dopłacać w szkołach tam, gdzie dzieci zgłoszą się na naukę języka niemieckiego jako języka ojczystego,
to
ta szkoła dostaje dotacje specjalnie i budżet jest podreperowany i tak dalej. No i te dzieci się zgłaszają tam na Opolszczyznę, Dolny Śląsk. No ale przecież to jest jakiś absurd, to jest likwidowanie...
To chodzi do tej swojej szkoły lokalnej. Skoro pomysłem jest na to, żeby...
No nie ma sprawy, no niech napiszą tam, że to drugi język ojczysty, prawda, to niemiecki, albo drugi język ojczysty, litewski, prawda, i tak dalej, czy białoruski. No, to jest jednak likwidacja.
Czyli myślenie patriotyczne, także w ekonomii, także w przemyśle, który tworzymy. Mamy kolejny telefon, bardzo prosimy. Radio Maria i Telewizja Trwam, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto jest z nami?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Andrzej z Polski Północnej. Ja tu chciałem zwrócić uwagę, bo o tym jakby mało było, o kryzysie w rodzinie czy rodziny, bo ludzie wychodzą z rodziny, tam się uczą, kształtują. I teraz jeśli rodzina żyje w kryzysie, jest w niej, załóżmy, czy bieda, czy jakiś brak wykształcenia, brak umiejętności rozróżniania rzeczywistości, to nikt tu nie mówi, a o tym mówili papieże w nauce społecznej Kościoła, że rodzina musi mieć pracę, żeby mogła żyć i tak samo, żeby założyć rodzinę, trzeba też tą pracę mieć. Nikt nie mówi o tym, że przynajmniej jedna praca powinna być w rodzinie, a później jak ktoś potrafi, no to nawet może i 5 etatów mieć w takiej rodzinie, jeśli woli pracować niż żyć w rodzinie. I teraz o tym na przykład panowie tu dużo mówili, że ktoś chce drugiego podbijać, kiedyś to zbrojnie się robiło, dzisiaj w kredytach. No to o tym się wie w historii. Jeśli się ktoś uczył historii, jak nie, to Pismo Święte może poczytać, to jest bardzo ładnie opisane, że no to jest taka natura człowieka, że jeden chce drugiego wziąć w niewolę i czerpać korzyści z jego pracy. A o mediach tutaj pani wspomniała, że głupi naród, czy naród nie jest, powiedzmy, głupi, tylko jest ogłupiany przez media, które nie służą tym obywatelom, w którym kraju są puszczane, tylko służą jakimś obcym interesom, bo to nie są polskie, tylko obce informacje, które są podawane, żeby ludziom mieszać głowę, żeby oni nie myśleli o ojczyźnie, o kraju, o swoich interesach, tylko o jakichś celebrytach i ich przeżyciach, różnych doznaniach. Kolejna kwestia to jest ludzie do wyboru. No, czy ludzie w ogóle wiedzą, na kogo głosują? Oni przecież nie prezentują swoich poglądów. My nie wiemy, kim oni naprawdę są. I wybiera się tak naprawdę z tych, którzy są pokazani do wyboru na tych listach. A przecież ludzie martwią się, smucą, a sami mogą być w tych partiach i tam mogą być wybierani, żeby później mogli decydować o tym, jak ma być. No i ostatnia kwestia to jest to, że polskich firm nie ma, że najlepiej jak będą obce albo na przykład prywatne, a przecież we wspólnocie razem Polacy mogliby więcej zarobić, a nie tylko poszczególne jednostki, które uważają się za silniejsze, zdolniejsze, a resztę ludzi wysyła się do slumsów, lepiej żeby szybciej umarli, to wtedy inni nie będą musieli na to patrzeć. I ostatnia kwestia, komu zależy, żeby nauka społeczna Kościoła do 89 roku nie była w Polsce znana, propagowana i żeby dzieci w szkołach czy ludzie nie myśleli o tym, kto jest zły na świecie i jak budować dobro wspólne.
Panie Andrzeju, dziękujemy bardzo. Panie Andrzeju, szczęść Boże, pozdrawiamy gorąco. Właściwie to nie było pytanie, tylko stwierdzenie myśli, tak.
Ale tak naprawdę można by powiedzieć, ja sobie kilka razy żartowałem nawet, choć to trochę gorzki żart. Mówiłem o tym, że tak naprawdę tymi, którzy nawołują do aborcji, to powinna się zajmować policja państwowa, bo to są wywrotowcy. To są wywrotowcy przecież. mówiłem to pół żartem, ale teraz wytłumaczę dlaczego. Bo to przecież, jeśli mówimy o sytuacji finansów publicznych, jeśli mówimy o konieczności podwyższenia podatków, no to pojawia się problem braku tych podatników, tak? Minister Rostowski uzasadnia swoje decyzje przecież strukturą społeczną. To, że na jednego emeryta w tej chwili pracuje mniejsza ilość osób zawodowo czynnych niż kiedyś. To jest przecież to skutek pewnego kryzysu rodziny.
Poza tym aborcja to jest zabicie dziecka nienarodzonego, prawda? Więc to też jest no, taka wykładnia prawa, że gdzieś dziecko jest no, zabite czy zaginęło w Sosnowcu, robi się akcje, prawda, na całą Polskę i wszyscy codziennie wiemy, albo kto chce, to może wiedzieć co i jak i tego. Natomiast
więc ci, którzy są przeciwko rodzinie, ci, którzy są przeciwko rodzinie i którzy są przeciwko życiu, to są tak naprawdę za podwyższaniem podatków.
Czyli mocna polityka prorodzinna, to znaczy stabilna.
Której niestety w ogóle nie ma. Ja twierdzę zresztą, że w Polsce jest bardzo skuteczna polityka antyrodzinna, czyli te rodziny najbardziej są karane, które mają najwięcej dzieci. Jeśli wychowanie dziecka w Polsce i wykształcenie tego dziecka, utrzymanie do pełnoletności, do 18 roku życia kosztuje na jedno dziecko około 200 tysięcy złotych, a w przypadku trójki dzieci to jest nawet około 400 tysięcy złotych, no to o czym my mówimy, to teraz wiemy w czym jest problem. No po prostu tych polskich rodzin tu w Polsce na dzieci nie stać. Natomiast co ciekawe, w Anglii, na Wyspach Brytyjskich rodzi się rekordowa liczba dzieci.
Polaków, tak.
Rekordowa liczba Polaków, około 120 tysięcy już jest tam młodych, nowo urodzonych Polaków, którzy najprawdopodobniej Polakami jednak nie będą, bo oni zostaną w tych warunkach od dziecka, prawda, będą się czuli tam, to będą mieli tą swoją ojczyznę. To pokazuje, że robimy tu wszystko, nie mamy żłobków, nie mamy przedszkoli, no ale stać nas na stadion za 2 miliardy złotych. Myślę, że to by trochę rozwiązało problemów polskich żłobków, te 2 miliardy, ponad 2 miliardy, bo to już idzie w górę ta cena. To pokazuje, te sprawy, o których pan mówił, no to są absolutnie fundamentalne rzeczy.
O tym
fundamentalne.
Też o tych wszystkich wydatkach powiemy pewnie za miesiąc dokładnie, jeżeli to będzie ujawnione. No jak tak, jak wyszło summa summarum, prawda?
Jaki jest bilans,
dowiemy się, kto na tym zarobił, raczej UEFA.
Raczej tak. Drodzy panowie, jeszcze jeden telefon, bo już jest odebrany, mam sygnał. Bardzo prosimy, Radio Maryja, Telewizja Trwam, słuchamy.
Szczęść Boże, Andrzej ze Środkowo-Południowej Polski.
Witam,
ja podobnie myślę jak mój przedmówca, to znaczy ja tylko dodam, że naród polski jest ubezwłasnowolniony i po prostu nie może nic zrobić. I choćby chciał, może rozumieć wszystko, może myśleć tak jak trzeba, no ale jak nie może nic zrobić, no to tak jest jak jest, a to jest związane i z ordynacją, i z wyborami, a wybory, no to mamy przykład, jak po wojnie było 3 razy tak, gdzie było 75% przeciwko, a 25% było za, komuna to odwróciła, bo mieli przewagę na tych rosyjskich bagnetach i to nie jest tak, że to się wtedy skończyło, tylko to się ciągnie i to tak jest i w Europie, i u nas, i też to nie jest tak, że Bierut był i od razu już Bieruta nie ma, tylko to są następcy, dalej ci sami tam w obcych interesach ludzie nami sterują, no i my nie możemy nic zrobić. I tu
panie Andrzeju,
to
jednak jest...
To tyle, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże, jednak jest zawsze to światełko nadziei, bo to, że możemy tu rozmawiać, to jednak
ale
jest...
Można coś zrobić.
Rozmawiamy i Polak do Polaka, Polak z Polakiem przy okazji...
Ja przepraszam, że ja zacznę. Można coś zrobić. To, że właśnie przykład pana senatora i tej instytucji, SKOKi, które polskich instytucji, które powstały z niczego. Przez te kilkanaście lat jednak zbudowano jakiś polski kapitał. 20 lat już zbudowano kapitał. Można było coś zrobić. Była samoorganizacja, przecież to były maleńkie kasy, prawda? Na nic nieznaczące. Fakt, może tam ci wielcy, że tak powiem, nie dostrzegli problemu, nie interweniowali, nie przeszkadzali, ale no przeszkadzali oczywiście, że tak. No, ale jednak można coś zbudować. Ja twierdzę, że można zbudować, jeśli jest dobra organizacja, jeśli są profesjonaliści, to się da.
Ale spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe są takim przykładem, że kiedy Polacy się zebrali, to im się udało.
Czyli
się udało. To jest taki przykład.
Siła.
To jest taki przykład. Trzeba tylko znaleźć formę samoorganizacji. A można wiele rzeczy zrobić. No mówimy o problemie, jakim jest dominacja kapitału zagranicznego w sektorze bankowym. No, my na to pozwalamy. Każdy z Polaków na to pozwala, tych, którzy mają tam pieniądze w tych zagranicznych bankach. Przecież to te aktywa, te środki, którymi dysponują te zagraniczne banki w Polsce, to są nasze pieniądze. My mamy wolność decydowania, co z nimi zrobimy.
Tylko, że właśnie obawiam się, że bardzo wielu Polaków, bardzo wiele rodzin polskich jednak tych pieniędzy nie mają i myślą, jak przeżyć z miesiąca na miesiąc, czy planują pewnie na kilka miesięcy do przodu najwyżej to, co mogą, nie wiem, kupić i tak dalej, i tak dalej. Panie Januszu, tak
jest. Rośnie ta skala biedy, absolutnie rośnie. To jest już 3 miliony Polaków, którzy żyją w takim, można powiedzieć, skrajnym ubóstwie. To są prawdziwe problemy, wyzwania. Polskie dzieci, według wszystkich badań, jedne z najuboższych dzieci w Europie.
Powrócimy do tego tematu, do tej sprawy powrócimy w Radiu Maryja po 21.40. Zapraszamy naszych słuchaczy na ten program. Niestety nie będzie obecny pan senator Grzegorz Bierecki, który ma ważne spotkania w związku
z działalnością spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Jeszcze mamy dzisiaj spotkanie, które myślę, że przyniesie dobre rezultaty.
Ale dziękujemy za obecność w tej części naszego programu. Będzie z nami pan Janusz Szewczak, analityk ekonomiczny, ekonomista spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Drodzy Państwo, dziękuję za wszystkie telefony i zapraszamy po 21.40.